Witamy Państwa i kłaniamy się bardzo nisko. Pokój i dobro. Ojciec Robert Serafinowski
i ojciec Sebastian Bielski.
Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na audycję w Radiu Niepokalanów.
Radiowy przewodnik liturgiczny ojca Sebastiana Bielskiego.
Czym jest liturgia? Czym różni się rok liturgiczny od roku kalendarzowego? I na inne pytania związane z liturgią, z życiem Kościoła odpowiada ojciec Sebastian Bielski. Zapraszamy. Witamy Państwa w kolejnym radiowym spotkaniu z liturgią. Radiowy przewodnik liturgiczny. Rozmawiamy o mszy świętej, o jej kolejnych częściach składowych, ważnych elementach. Mówiliśmy w poprzednim odcinku o obrzędach wstępnych. Tym razem pójdziemy nieco dalej, a przy mikrofonach jak zwykle ojciec Robert
i ojciec Sebastian.
Kiedy zapowiadać intencję mszy świętej? Spotkałem się ze zwyczajem, że jeszcze przed rozpoczęciem, przed znakiem krzyża, widziałem też takie sytuacje, kiedy nieco później, tuż przed kolektą, ale zwyczajowo najczęściej właśnie po tych pierwszych słowach pozdrowienia, po przywitaniu zebranych, ale też właśnie przypomnieniu, że jesteśmy w obecności Pana.
Ciekawe pytanie, ponieważ ta praktyka, którą obecnie mamy, jest dosyć nową praktyką. Dlaczego? Bo ona istnieje raptem z 50-60 lat.
Innej nie pamiętam.
Ja też nie pamiętam, ale no, studiując historię liturgii, czy patrząc na budowę Eucharystii przed Soborem, czy przed tą reformą, która się pojawiła jako wynik życzenia soborowego, w czasie mszy świętej tak naprawdę nie było żadnego miejsca, w którym można byłoby głośno wypowiedzieć intencję, w jakiej ksiądz się modli, kapłan. Oczywiście był kanon rzymski, kiedy tam mamy te poszczególne modlitwy wstawiennicze, kiedy możemy wymienić tych, za których się modlimy, czy to żywych, czy umarłych, zmarłych. Niemniej jednak w samym przebiegu liturgii, zresztą dane mi było sprawować Eucharystię, nazwijmy to, w dawnym rycie, to przyznam szczerze, że tam zapowiadanie intencji następowało przed homilią. Ponieważ nie było takiej przestrzeni, w której mógłbym zapowiedzieć intencję. Dopiero po Ewangelii, kiedy zaczynała się homilia, zapowiadałem, że modlę się w takiej i w takiej intencji, czy tam w intencji ofiarodawcy. Dzisiaj zazwyczaj, w większości przypadków, spotykamy się, kiedy intencja jest zapowiadana po pozdrowieniu i to wydaje mi się najbardziej właściwy moment, żeby tą intencję zapowiedzieć, przeczytać, ponieważ chcemy owoce płynące z tej Eucharystii ofiarować w jakiejś tam konkretnej, przekazać osobie, przekazać osobom, w intencji których ją odprawiamy. Więc wiele spraw ogarniamy tą naszą modlitwą. Modlimy się za żywych, możemy się modlić za zmarłych. Tak jak już w jednym z początkowych bodajże odcinków mówiliśmy, we wszystkich godziwych intencjach możemy się modlić w czasie Eucharystii, nawet w takiej jak na przykład, nie wiem, o rozwiązanie trudnej sprawy sądowej. Byle nie tak, jak było w samych swoich.
Tak, że sprawiedliwość, wiadomo, ale
sprawiedliwością.
Nie, sąd.
Sąd, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
No więc właśnie, najlepiej chyba, żeby się wypełniła po prostu wola Pana Boga, bo On wie, co będzie najlepsze dla nas i dla innych w tej sytuacji.
Tutaj jeszcze nawiążę, myślę, że tutaj starsze osoby są w pewien sposób dla nas przykładem takiej pobożności, bo one bardzo często chcą ofiarować Komunię Świętą w jakiejś intencji, w intencji jakiejś osoby. To tak jakbyśmy mówili Panu Bogu, nie udzielaj owoców tej komunii dla mnie, ale konkretnej osobie, w intencji której ją przyjmuję. To też taki bardzo piękny zwyczaj.
Tak, ja często się z tym spotykałem na przykład przy okazji pogrzebu, kiedy osoby przystępowały do spowiedzi i już wtedy mówiły, że spowiadam się i chcę ofiarować komunię świętą w intencji tego zmarłego, tej osoby, na przykład właśnie z rodziny czy bliskiego przyjaciela, ale też oczywiście w innych sytuacjach jak najbardziej. To jest właściwe.
I tutaj dotkniemy też, za chwilę pewnie pojawi się jakieś tam w związku z tym konkretne pytanie. Też myślę, że to nie jest czas na wstęp czy wprowadzenie, bo tak naprawdę wiemy, dlaczego się gromadzimy na Eucharystii. wiemy, jaki motyw nam przyświeca, kiedy...
Czasami tam się pojawia jeszcze jakiś życiorys świętego, bo akurat wspominamy i...
Oczywiście krótko jakoś o świętym danym, którego wspominamy, jak najbardziej trzeba powiedzieć, zwłaszcza, że są tacy święci, którzy są mało znani. Ale tak jak dzisiaj, kiedy nagrywamy ten odcinek, mamy święto świętego Marka Ewangelisty, no to myślę, że zbyt wielkiego życiorysu tutaj tego świętego nie trzeba przypominać, bo wiemy, że jest autorem
jednej z Ewangelii. Nie był oszczędny w słowach, sam z siebie. Tak. Ewangelia najkrótsza, ale też taka najbardziej, bym powiedział, radiowa, taka redaktorska, gdzie jest kto, co, gdzie, kiedy, konkretnie i na temat.
Dokładnie.
Czyli nie najlepszy czas i miejsce, aby rozwijać jakieś długie wstępy, bo może dojść do takiej sytuacji, że zrobi się z tego małe kazanie, później kolejne po Ewangelii.
We właściwym miejscu.
A gdy jeszcze pojawią się na końcu ogłoszenia duszpasterskie, parafialne i jakaś wena twórcza tutaj w kapłana wstąpi i zacznie rozwijać temat, to mogą wyjść trzy kazania.
Przyznam szczerze, wczoraj jakoś tak, kiedy była druga niedziela Wielkiej Nocy,
druga
niedziela Wielkiej Nocy, tak jakoś szczególnie mi się popłynęło na kazaniu. Rzadko mówię takie długie kazania, ale już potem mówiąc ogłoszenia, mówiłem, że skrócę i będą krótsze niż kazanie.
Ja to złośliwie mówię, że jest to najczęstsze kłamstwo, które pada z ambony, że będę mówił krótko albo postaram się już skracać.
W każdym razie, powinniśmy unikać gadulstwa na samym początku mszy świętej. Tutaj myślę, że wzorem dla nas jest liturgia papieska, która tak naprawdę nigdy nie zawiera żadnego wstępu do liturgii. Papież nigdy w jakiś sposób nie opowiada o tej tajemnicy, która będzie się działa.
Tak, to co jest istotne i potrzebne, te informacje trzeba przekazać, chociażby właśnie w jakiej intencji się modlimy.
Natomiast... Wspomnieć świętego, jak najbardziej, czy powiedzmy tajemnicę dnia, ale bez jakiegoś wielkiego...
No to jest po prostu inny czas, inne miejsce i moment w liturgii, więc jedno kazanie, czy homilia. Natomiast tuż właśnie po tym pozdrowieniu, po przedstawieniu intencji, czy jakiejś tajemnicy dnia, którą wspominamy, następuje akt pokuty. Jest tutaj kilka możliwych form, spróbujmy je przedstawić.
Przede wszystkim chciałbym zacząć tutaj od pewnej zachęty dla księży, by zostawić chwilę ciszy na to, żeby każdy z nas mógł stanąć w tej Bożej obecności i wzbudzić sobie świadomość grzechu, ponieważ zazwyczaj mówimy, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy i msza tutaj przewiduje krótką chwilę ciszy i myślę, że dobrze by było tą przestrzeń dla nas i Pana Boga i naszego sumienia zostawić tak, żebyśmy spojrzeli w siebie, chociaż przez chwilę.
Taki krótki rachunek sumienia.
Więc to jest akurat ważny moment, również cisza, ponieważ tej ciszy rzeczywiście w liturgii czasami jest mało, więc nawet wykorzystanie tego, który daje nam liturgia, tej przestrzeni, tego momentu jest czymś ważnym. Msza jest nazywana najświętszą ofiarą, tak mówiliśmy w jednym z naszych poprzednich odcinków i rzeczywiście i faktycznie nią jest. Jest to największa świętość, z jaką mamy do czynienia tutaj na ziemi. Do tego jest namacalnie dostępna dla nas jako komunia święta, więc dobrze sobie uzmysłowić, że jestem grzesznikiem, że wobec Boga jestem nieczysty, że jestem niegodny tego, by przyjmować Jego obecność. Staję wobec Niego, patrzę na swoje życie, widzę, jestem grzesznikiem. Stąd też te różne formuły pokuty, które pojawiają się na początku liturgii. Ta najbardziej znana, najstarsza, najbardziej czcigodna, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.
Spowiedź powszechna, tak samo.
Spowiedź powszechna, o której też mówiliśmy, że gładzi grzechy lekkie, jeżeli mamy jakieś na sumieniu i one obciążają. To taka spowiedź powszechna gładzi grzechy powszednie. Jest druga formuła złożona z krótkich wersetów psalmicznych. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Jest tak zwane kyrie tropowane, czyli Panie, zmiłuj się, rozbudowane o wspomnienie jakiejś tajemnicy z życia Pana Jezusa. Panie, który jesteś naszą drogą, zmiłuj się nad nami, Chryste, który jesteś naszym życiem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nawet msza udaje, nazwijmy to, pole do popisu dla tego, który jest celebransem, że może sam sobie ułożyć.
Tak, tak. Formułę.
Tylko że to warto nadmienić, że ona powinna się odnosić do historii zbawienia, do Chrystusa, nie do bieżących wydarzeń, które nawet jakkolwiek tragiczne dzieją się w świecie. To wiadomo, jest inny czas, inne miejsce na to, żeby o tym wspomnieć. No jest czwarta formuła, którą spotykamy zazwyczaj na sumie w niedzielę, kiedy kapłan błogosławi wodę
święconą. I w okresie wielkanocnym.
I w okresie wielkanocnym,
taka...
tak. Ba, nawet to nie jest formuła zastrzeżona dla mszy głównej, czyli tej tak zwanej sumy parafialnej, ale na każdej mszy świętej można błogosławić wodę i kropić nią wiernych i w ten sposób również i przypominać chrzest, i swoją grzeszność, i usposobić nasze serca do sprawowania Eucharystii.
Wydaje mi się, że jest jeszcze jedna, związana ze środą popielcową.
Ach, tak, rzeczywiście. Kiedy opuszczamy akt pokuty i zamiast aktu pokuty mamy posypanie głów popiołem, które same w sobie oczywiście jest
bardzo wymowne.
Bardzo wymowne i zawiera taki wielki ładunek pokutny. Więc też rzeczywiście, nie? Nie wiem, czy pamiętasz, jest taki moment w Ewangelii, kiedy Chrystus spotyka Piotra nad jeziorem Genezaret, mówi: zarzuć sieci. Piotr mówi: całą noc łowiliśmy, nic nie ułowiliśmy. Jeszcze raz na twoje słowo zarzucę sieci. Kiedy wracają, Piotr mówi: odejdź ode mnie, bo jestem grzeszny. Więc myślę, że troszkę w tym akcie pokuty jest tego wołania Piotrowego, który widząc majestat Boga i Jego świętość, mówi: odejdź ode mnie, bo jestem grzeszny, ale jednocześnie jestem otwarty na twoje działanie i twoją łaskę.
Jest jeszcze jeden taki moment istotny w czasie mszy świętej, kiedy przypominamy sobie właśnie naszą taką niegodność tuż przed komunią świętą, kiedy mówimy: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. To też nawiązanie do słów z Ewangelii. I też ten znak pokoju, który też myślę można odczytać jako taką formułę, sposób wyrażania tej zgody, pojednania między braćmi, uczestnikami liturgii, tak żeby przynosząc swój dar przed ołtarz, no być w zgodzie z braćmi, z siostrami. Do tego pewnie dojdziemy później, ale tu mi się to tak skojarzyło.
Bardzo, bardzo ładne, ale chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która tak naprawdę łączyła kiedyś te dwa elementy i która też pokazywała w pewien sposób element pokutny. Aktowi pokuty towarzyszy jeszcze jeden gest, bicie się w piersi.
Tak.
Myślę, że on jest dla nas bardzo zrozumiały i tutaj wielkiej teologii nie trzeba uprawiać. Czyli jest to taka próba skruszenia naszego tego twardego serca i to, co w dawnej liturgii było, jakoś papież Benedykt XVI w tym swoim dziele Duch Liturgii, które napisał jako kardynał, zachęca do kontynuowania, żeby również bić się w piersi wtedy, kiedy śpiewamy Baranku Boży.
Tak, właśnie też ten sam gest.
Bardzo często u starszego pokolenia widać, jak się bije w piersi, kiedy śpiewamy Baranku Boży, czy to w czasie mszy świętej, czy nawet w czasie litanii, którą odmawiamy. Więc uznanie przed Bogiem swojej grzeszności. Grzech uczynił moje serce twardym, skrusz je.
Tak, sami z siebie nigdy nie będziemy godni, więc tylko łaska Boża nas uzdalnia do tego, żeby jak najowocniej przeżyć ten udział we mszy świętej i do tego zachęcamy naszych słuchaczy, aby świadomie przeżywać kolejne elementy mszy świętej. Będziemy o tym mówić w kolejnych naszych spotkaniach, jak zwykle w niedzielę o 12:30. Bardzo zapraszamy, zachęcamy. Zostańcie Państwo z Bogiem. Pokój, dobro. Ojciec Robert
i ojciec Sebastian.